okien urzędu lano wodę z hydrantów. Wtedy tłum zaczął rzucać kostką kamienną w okna urzędu. Po pewnym czasie, gdy napastnicy zbliżali się do gmachu rzucając kamieniami, padły pierwsze strzały, które usłyszałem. Zauważyłem, jak zaczęły odpryskiwać tynki z gmachu naprzeciwko budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wówczas wszyscy się sprzed gmachu rozbiegli i pochowali. Po pewnym czasie ludzie zaczęli wychodzić z ukrycia i wolali jeden do drugiego: można iść, nie bójcie się, strzelają w górę. Może to nie wystarcza. Może sędzia wojskowy niedostatecznie dokładnie obserwował te zajścia i niedostatecznie dokładnie przedstawił je sądowi. Ja mam dalsze notatki. Staje lekarz, doktor Bolesław Śliwiński. I powiada: pojechałem na wezwanie urzędu, ażeby okazać pomoc lekarską. Zaczyna się rozmowa. Po to się strzelali, przecież inne urzędy się poddały. Dlaczego wszczęliście to wszystko? Funkcjonariusz odpowiada: jak się drwa rąbie, to wióry lecą. Jeden z tych wiórów, rodzina poległego chłopca, dostarczyła dzisiaj rano adwokatowi Grzegorzewiczowi kurtkę postrzelaną i splamioną krwią. Lekarze rozmawiają dalej. Funkcjonariusz tłumaczy, jak to było, i mówi: no tak, myśmy do nich zesłowani, a oni wtedy chcieli nam drzwi wyważyć, myśmy lali wodę z hydrantów, oni do nas kamieniami, a potem musieliśmy strzelać. I na to lekarz powiada: więc wyście zaczęli strzelać? Tak, my, pada odpowiedź. Czy mogą być jeszcze jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii? Jeżeli są, jeżeli były, to dlaczego Urząd Prokuratorski nie domagał się wyświetlenia tego historycznego momentu bez reszty, bez cienia wątpliwości? Możliwości ku temu były. Myśmy nie stali wobec braku dowodów. Proszę panów sędziów, nie po to płynęła krew robotników ulicami Poznania, ażeby użyźnić glebę pod powstanie nowej legendy. Legendy, że urząd się bronił, musiał strzelać przed podpaleniem. Tej legendy akt oskarżenia nie głosił. Ja odczytam odnośne ustępy uzasadnienia aktu oskarżenia. Strona 14. Z więzienia wyszło 257 więźniów, przestępców kryminalnych. Zrabowano 76 jednostek broni palnej, 48 granatów, 23 tysiące sztuk amunicji. Około południa, strona następna. Grupy napastników, wśród których znajdowali się również uwolnieni więźniowie, w tym część posiadających broń, udali się pod gmach Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa. I wreszcie. Napastnicy usiłowali wtargnąć przemocą do gmachu, a gdy im się to nie udało, ponieważ zostali odparci wodą z hydrantów, rozpoczęli strzelanie do funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Taka była teza aktu oskarżenia. Ale w świetle zeznań świadków, o których mówiłem, ta teza się rozwiała i dlatego w swoim plaidoyer mówiłem o legendzie. I wtedy krew robotników użyźniła glebę pod nową legendę. Myśmy strzelali nie dlatego, że w nas strzelano, ale bo nas chciano spalić. I się powołują panowie prokuratorzy na słowa Bulczyńskiego, który tak powiedział: strzelanina wzmogła się, gdy z tłumu usiłowano podtoczyć beczkę pod gmach urzędu. Nie można tego było zrobić, bo strzelanie było zbyt intensywne. Ale przecież nam nie o to chodzi. To jest dalszy etap wypadków. Nam chodziło o moment pierwszy. Kto rozpoczął strzelanie? Kto kulami swoimi powalił tę dziewczynę, tramwajarkę i tego chłopca?
O ten moment nam chodziło.
A nie o to, co było potem, kiedy już strzelanina była w pełnym toku. Proszę panów sędziów, nawet gdyby rzucano butelkami z benzyną, twierdzę bardzo stanowczo, pożarów nie gasi się kulami. Tak samo jak się nie karmi ludzi kulami, ludzi, którzy wolają o chleb. Proszę panów sędziów, tu była mowa o tym, czy ten chłopiec, którego kurtkę mamy na stole sędziowskim, czy to był Romek Strzałkowski. I pan prokurator Muszyński przywiązywał wagę do tej kwestii i mówił, że to jest przecież ważne. Romek Strzałkowski w innym miejscu poległ. A dla nas to jest obojętne. To jest kurtka polskiego dziecka, które poległo od kul, które padały z okien urzędu. I ten fakt chcieliśmy tylko sądowi unaocznić. Pan prokurator, przedstawiciel prokuratury generalnej, przypomniał zajścia krakowskie z roku 1936. Tak, były te zajścia, ale za te zajścia odpowiedział wojwoda Świtalski głową swoją. Za te zajścia został wypędzony z urzędu. I wolno nam, panie prokuratorze, oczekiwać na to, kto swoją głową odpowie za czerwcowe zajścia. Mówi pan prokurator o zeznaniach Markiewiczowej, że te zeznania były składane przez człowieka, który nie umiał zeznań składać. Ja nie wiem, czy Markiewiczowa umie, czy nie umie. Człowiek, który staje pierwszy raz przed sądem, bardzo często nie umie złożyć zeznań. Ale nam chodzi o co innego. Nam chodzi o to, czy Markiewiczowa mówiła prawdę. I proszę panów sędziów, po niej zeznawał naczelnik więzienia Lewandowski. I nie było ani jednej sprzeczności pomiędzy tym, co mówiła Markiewiczowa, a tym, co mówił naczelnik Lewandowski. Mówił o wandalach, ale w czym się ten wandalizm przejawił? Podał jeden przykład. Rozbijano jakieś maszyny do szycia i może ten aparat leczniczy, o którym mówił pan prokurator. A poza tym scena wejścia tłumów na teren więzienia była przez obu przedstawiona zupełnie identycznie. Proszę panów sędziów, rację miał pan przedstawiciel prokuratury generalnej, kiedy podkreślił i zapisał na dobro, że na terenie więzienia nie strzelano i że tam nikt z tłumu nie poległ. I ja, dowiedziawszy się o tym, że więzienie zostało zdobyte i że tam nie strzelano, powiedziałam sobie, brawo, to było inteligentne posunięcie, mądry naczelnik. Ale z najwyższą przykrością, gdy pan świadek Lewandowski stawał przed sądem i podawał swoje personalia, usłyszałem słowo były naczelnik więzienia. I dlatego martwię się i obawiam, że moja dodatnia ocena jego inteligencji u góry była zupełnie inna. Panowie sędziowie, była mowa o tym w ustach panów prokuratorów, że wojsko nie strzelało. I w tym momencie pewien szmerek przebiegł przez salę. Panowie sędziowie, proszę pamiętać o tym, że tu prawie każdy człowiek jest świadkiem tamtych zajść. Wojsko nie strzelało. A czy wolno przypomnieć zeznania znowuż pana doktora Śliwińskiego? A co powiedział pan doktor Śliwiński? Na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Jeżyckiej i Mickiewicza stał czołg. Robotnicy krzyczeli do żołnierzy, by nie strzelali do braci. Wówczas żołnierz wystrzelił. Padł jeden z robotników, ten, który wzywał, by nie strzelali. Na to drugi zawołał. Patrz, chamie, coś zrobił. Zabiłeś ojca dzieciom. I wtedy tego, który to mówił, też zastrzelono. Proszę panów sędziów, jeżeli się robi publiczną rozprawę pod hasłem niezatajania prawdy i nie obawiania się żadnej prawdy, to dlaczego tę prawdę zniekształcać? To mówmy o wszystkich najbardziej bolesnych, najbardziej drastycznych faktach, które w czerwcu miały miejsce i nie bójmy się prawdzie gorzkiej i tragicznej spojrzeć w oczy. Polemizował ze mną pan prokurator i powiedział, że przecież artykuł 3 punkt 2 małego kodeksu karnego nie został naruszony. Cieszyłbym się bardzo, gdyby ten pogląd zechciał się zakorzenić w praktyce naszego sądownictwa. Ale ja sam byłem obrońcą grupy robotników z poznańskich warsztatów kolejowych, którzy porzucili pracę, zastrajkowali, wysłali delegację do Warszawy, do Ministerstwa Komunikacji i każdy z członków delegacji dostał rok, jeden więzienia z mocy artykułu 3, punkt 2 małego kodeksu karnego. Jestem dumny i szczęśliwy, witając oświadczenie pana prokuratora, przedstawiciela prokuratury generalnej, jako zwiastuna nowej praktyki w tym względzie. Mówił pan prokurator o tym, że przecież artykułu 163 nikt nie naruszył. Gdzież te wypadki? No, były wypadki, ale to były przecież przestępstwa. A przecież poza tym nikt nie naruszył z tych osób, które nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności. A czy wolno przypomnieć zamek? Czy wolno przypomnieć dom partii i wojewódzką komendę milicji obywatelskiej? Czy wolno przypomnieć zeznania Bulczyńskiego, który opowiadał, jak setki ludzi demolowało tam rzekomo biura i stolówkę w tych wszystkich tych gmachach? Czy to nie jest artykuł 163? A gdzie są oskarżeni o to? Skorzystali ze słusznej i sprawiedliwej zasady abolicji. I myśmy cały nasz wysiłek obrończy wkładali tylko w to, ażeby tą sprawiedliwą zasadę uzyskać również i do oskarżonych. I nie rozumiemy, dlaczego ta zasada zatrzymała się u progu ławy oskarżonych. Proszę panów sędziów, wszyscy jesteśmy zmęczeni, ja chcę kończyć. Każdy wyrok jest wyrokiem ostatnim tylko dla sędziów, którzy go wydali. Oskarżeni mają instancje, sędziowie żadnej instancji nie mają. I dlatego przed zapadnięciem wyroku, tego wyroku nieodwołalnego dla sędziów, musi nastąpić chwila wielkiego duchowego skupienia. I w tej chwili, w tej godzinie tego dużego skupienia, tego wniknięcia w głębie sumień i serc własnych, niech przed waszymi oczami, panowie sędziowie, lopoce ten sztandar biało-czerwony trzymany w rękach polskiego dziecka.
Jeszcze ktoś replikuje z obywateli obrońców? Udzielam ostatniego słowa oskarżonym. Oskarżony Kulas ma głos.
Na początku pragnę złożyć swoje uznanie bohaterskim funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa, którzy powierzoną broń z rąk robotnika polskiego potrafili obrócić i tak ją opanowali, że byli w stanie wcelować w 7- i 13-letnie dzieci. Ja nie proszę Wysoki Sąd o żaden wymiar kary. Do przestępstwa przyznaję się, natomiast do winy nie poczuwam się. Tak jest, dziękuję.
Wysoki Sądzie, dzień 28 czerwca, a szczególnie wypadki, które rozgrywały się przed moimi oczyma, zaskoczyły mnie. Nie tyle zaskoczyły, ile zaszokowały i zniewoliły. Pewne jest, że gdyby nie nawoływanie osób, to w jednym wypadku ani bym nie wsiadł na samochód i pojechał, a w drugim wypadku nie przewracałbym tramwaju. A że na terenie Wyższej Szkoły Rolniczej działałem w dobrej, a nie w złej mierze, jestem przekonany, iż sąd weźmie to pod uwagę. I o ile w dniu 28 czerwca, tak brzemiennym wypadki, wszedłem w kolizję z prawem, to nie celowo, ale przypadkowo i nieświadomie. I dlatego proszę o uniewinnienie.
Wysoki Sądzie, po raz pierwszy w młodym wieku staję przed sądem. Jestem młody i proszę wziąć pod uwagę przy zdaniu wyroku Mój młody wiek, wygrałość i moje stosunki rodzinne, jak mój młody wiek i tak dalej. I prosiłbym o łagodną Ewangelię.
Wysoki sądzie, ostatnie moje słowo jest to powiedzieć to, że nie dostanę wyroku za to, że posiadałem broń, nie za to, że wsiadłem na samochód, który jeździł rozbrajać posterunki, a za to, że uległem psychozie tłumu. I nie po to proszę Wysoki Sąd o łagodny wymiar kary, aby może po wyjściu wejść z powrotem na drogę przestępstwa. Nie. Aby wyjść i naprawić swoje błędy, które popełniłem.
Skarżony Zielonacki.
Wysoki Sądzie, ja bym prosił o łagodny wymiar kary i chciałbym się po wyroku zrehabilitować w Polsce Ludowej i pokazać swoją pracą. Już jestem godnym obywatelem Polski Ludowej. Nie byłem, nie jestem i nie będę wrogiem Polski Ludowej, a wręcz chciałbym pokazać, że to, co popełniłem, to popełniłem nieświadomością.
Skarżony Joachimie.
Wysoki Sądzie, ja w ostatnim słowu chciałem powiedzieć, żeby mi przywrócono tą wolność, którą tak przez długie lata zdobywałem. I w dniu 28 utraciłem ją. A teraz chciałbym ją naprawić. Nie dlatego, że siedzę w więzieniu, a dlatego chciałbym naprawić, że po miesiącu dnia chcę odpłacić. I odpłacić tak jak każdy robotnik Polski Ludowej.
Oskarżony Majchę.
Wysoki Sądzie, w pełni sobie zdaję sprawę z przestępstwa, które popełniłem w dniu 28. Prosiłbym Wysoki Sąd, żeby mi umożliwił jak najszybszy powrót do społeczeństwa, aby ten błąd mógłbym naprawić przez pracę i proszę o sprawiedliwy i łagodny wymiar kary.
Oskarżony Błaszczyk.
Wysoki Sądzie, ja jeszcze raz chciałem powiedzieć, że w dniu tym ani kiedykolwiek broni palnej nie posiadałem. Bo Wysoki Sądzie, gdzie logika zabrać karabin z więzienia i chodzić z nim przez miasto? Ja uważam, że to nie miało żadnego znaczenia do mnie. Wysoki Sądzie, prosiłbym bardzo o uniewinnienie mnie. A gdyż sąd dojdzie do przekonania, że trzeba mnie karać, prosiłbym o wiele, o długoletnie zawieszenie mi mej kary, gdyż posiadam matkę na tym utrzymaniu, która liczy 62 lata. Dowodem tego jest, gdyż zostałem odroczony z Wojska Polskiego.
Głosy stron uważam za wyczerpane. Wyrok w tej sprawie sąd ogłosi w poniedziałek o godzinie 15. Na tym zamykam posiedzenie sądu.